Różnymi drogami prowadzi Pan Bóg ludzi, którzy chcą być prowadzeni. To oznacza, że każdy, kto chce się poddać pod Jego głos i pod Jego wolę, może ten głos słyszeć, może z tego głosu Bożego korzystać. I ten Boży głos brzmi poprzez Jego Słowo, czasami poprzez ludzi, czasami jest to cichy, wewnętrzny, taki skryty dla nas samych głos objawiający wolę Wszechmogącego Pana. I autor listu do Hebrajczyków, czyli apostoł Paweł w 12 rozdziale powiedział takie piękne słowa. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Bóg mówi. To Boże Słowo, które mamy w naszych rękach, jeśli je mamy, jeśli przychodzimy z Bożym Słowem do zboru, co jest dobrym obyczajem, ono jest zapisem woli Pana, a też i historii Bożej, tego wszystkiego, co się działo, od kiedy Adam zaczął stąpać po naszej ziemi. Mamy tam pierwsze słowa Boga. Mamy tam pierwszy głos. Mamy głos radości. Mamy opis, jak cudownie Pan Bóg wszystko stworzył. Mamy też ten piękny opis, kiedy Pan Bóg powiedział i odpoczął od dzieł swoich, bo wszystko dobrze uczynił. Wiecie, dzisiaj mało jest takich wydarzeń, gdzie ktoś może usiąść i powiedzieć, wszystko dobrze zrobiłem. Trzeba być geniuszem, żeby wszystko dobrze zrobić. Siostry nasze lubią piec dobre ciasta, prawda? Ale jak im coś nie wyjdzie, no tak bardzo chciałam. Często dobre pragnienia nie zawsze pomagają w sukcesie i w dokończeniu dzieła. Czegoś zabraknie albo czegoś za dużo. W przepisach na ciasto trzeba się trzymać pewnych zasad. Kochani, a w życiu duchowym? Jeśli Pan Bóg powiedział, i nam to wychodzi, to znaczy, że robimy zgodnie z wolą Bożą. A jeśli nam nie wychodzi, to trzeba się zastanowić, kogo słucham w swoim życiu. Pan Bóg mówi. I apostoł Paweł, kiedy pisze list do Żydów, to byli ludzie obeznani z drogą pańską, ponieważ znali cały Stary Zakon. Oni wiedzieli, że jest coś takiego jak Boże Słowo, Boża Mowa, Boże Objawienie, ale jednocześnie ich stosunek do tego, co Bóg mówił, był zupełnie odmienny. Kiedy Pan Jezus przyszedł do świątyni, zobaczył ludzi, którzy tam wrzucali drobne monety. I Pan, oni dają z tego, co zbywa. Ale w innym miejscu powiedział jeszcze coś ciekawszego. Lud ten czci mnie wargami. Lud ten czci mnie wargami, a serce ich jest daleko ode mnie. Można mówić o Bogu, można myśleć o Bogu, można kochać Boga po swojemu, albo realizować to wielkie przesłanie, tak jak pierwsze przykazanie mówi. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego myśli i duszy, ze wszystkich sił swoich. To przekroczenie tego podstawowego przykazania dotyczącego miłości do Boga sprawia, że ludzie nie trafiają do celu. Mijają się z tym, co największe. Apostoł Paweł chciał, aby naród, który jest obeznany z Bożym Słowem, usłyszał jedną wielką prawdę. Powiada, baczcie. Baczcie, byście nie odtrącili tego, który mówi. Jak można odtrącić mówiącego, wszechmogącego Boga? Najprostsza forma to jest ignorancja. Tego się już małe dzieci uczą, prawda? Tego uczą się już nasze dzieciątka, kiedy są małe. Mamusia mówi, pozbieraj zabawki, a i już po swojemu. Mama sobie, a dzieciątko nasze najkochańsze sobie. Ale ten nawyk przechodzi, kochani, później też i nieco dalej z wiekiem. I kiedy Pan nam każe miłować siebie samego najbardziej, a bliźniego jak siebie samego, zaczyna się lekceważenie. Ale to słowo zaczyna się, kochani, od słów wybaczyć. Co znaczy baczyć? Zwracać uwagę. Zwracać uwagę na tego, który mówi. Jeżeli, kochani, nie słyszymy tego, który mówi, nie słuchamy tego, który mówi, to jaką mamy relację z tym świętym, wielkim, wszechmogącym Panem i Bogiem? Nie mamy jej wcale. Mamy baczyć, aby każde Jego słowo było wypełnieniem Jego woli. Kiedy modlimy się modlitwą pańską, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, to pragnienie nasze idzie w tym duchu, abyśmy czynili to, co jest wolą Ojca, aby ta wola Pana działa się na ziemi. Wiecie, jak fajnie by było, gdyby dzisiaj wśród naszego narodu chociaż 10% ludzi kochało Pana z całym swoim sercem i słuchało Jego słowa. Są kraje, gdzie tych procent jest więcej. Tu nie chodzi o przynależność religijną, ani jakieś wyznanie. Chodzi o lekceważenie i o nielekceważenie Bożego Słowa. Chodzi o słuchanie tego, co Pan powiedział i wykonywanie tego, co On powiedział. Jakie byłoby to piękne życie? My wszyscy tęsknimy za pięknem, za spełnieniem, za sukcesem. Mamy takie pragnienia wewnątrz nas, one są naturalne. A ilekroć Boże Słowo zaczyna rozbrzmiewać, tym to pragnienie staje się większe. Ale często bagaż ciągniony za sobą jak wielka torba, bez kółek, powoduje, że w tej pielgrzymce za nim upadamy pod ciężarem grzechów i nieprawości. Bagaż przeszłości trzeba zostawić pod krzyżem Golgoty. Ale to musi być upamiętanie. To musi być naprawianie swoich złych krzywd wyrządzonych ludziom. Bo tak mówi Boże Słowo. Ewangelia Pana Jezusa to nie jest jakaś tania Ewangelia. To jest Ewangelia, która mówi nam, że Pan Jezus swoim świętym życiem naprawdę zapłacił wielką cenę. Drogoście bowiem kupieni. Co znaczy drogo? Nie srebrem ani złotem, ale drogocenną krwią Pana Jezusa. I z tego powodu, że ta cena taka była wielka, to największa cena w oczach Wszechmogącego Pana, jaka mogła być zapłacona za ratowanie grzesznego człowieka. Ponieważ nie słuchali Boga, to Bóg posłał Pana Jezusa, by darował szansę każdemu, kto pragnie iść i naśladować Pana Jezusa. Baczcie, abyście nie odtrącili. Jeżeli moje życie jest zaprzeczeniem Ewangelii, to znaczy, że odtrąciłem. Odtrąciłem tego, który mówi. I on porównuje życie narodu żydowskiego, Izraela, narodu Bożego, który wybrany był przez Pana. Wiecie, jest to zadziwiające zjawisko. Pan Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, ponieważ on uwierzył Bogu i Izrael stał się narodem przymierza. Nie było innego narodu na świecie tak uprzywilejowanego, któremu Pan Bóg darował swoje słowo. Nie było innego narodu. Chociaż Pan Bóg używał różne inne narody. Nawet Nabukadnezera, Nabuchodonozora było w starym tłumaczeniu. Niektóre tłumaczenia zostawiły to stare imię tak. Nabuchodonozor albo Nebukadnesar. Największy imperator świata, jaki się pojawił w historii starożytności. Do dzisiaj Babilon zbudowany ma symbol wyryty na każdej cegle, jego podobiznę. A tam miliony tych cegieł jest, na murach. Ile ludzi musiało pracować, żeby coś takiego stworzyć. Ale jaką głowę trzeba było mieć, żeby wtedy uczynić coś tak wielkiego, tak majestatycznego. Tam jest pustynia. A Nabuchodonozor ożenił się z jedną z niewiast bliżej Europy, nie pamiętam, gdzie były ładne ogrody. I ta kobieta była taka smutna, że tu nie ma ogrodów. To wiecie, co kazał zrobić? Wykopać możliwą najlepszą drogę do nawodnienia, żeby ogrody były. Miliony niewolników pracowało na sukces, by ogrody powstały. Pan Bóg użył Nabuchodonozora do wykonania przedziwnego dzieła. Ukarania ludzi przymierza, zabraniem ich do niewoli. Pracowali dla Nabuchodonozora. Pracowali dla tego okrutnego władcy. Czy to Boże błogosławieństwo, czy to raczej przekleństwo? To kara. I apostoł Paweł, kiedy pisze do chrześcijan listy, to w każdym z nich próbuje porównać te fakty historii z obecnym życiem. I on wcale nie jest taki łagodny, jeśli chodzi o mowę do wierzących ludzi. Do Żydów, do Hebrajczyków, kiedy pisze list, wcale nie jest Paweł łagodny. Pyta, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Kara to jest takie niemiłe słowo. My nie kochamy takich rzeczy, prawda? Przestępcy w naszym kraju, których jest ponad 100 tysięcy, wszyscy uciekają, żeby ich nie zamknęli. Nie wiem czemu. Zrobił źle, niech idzie. A ucieka, wieje. A pośród ludu Bożego, jak coś ktoś źle zrobi, to co robi? Żeby się nikt nie dowiedział. Lepiej przykrywać grzechy, jeżeli to są nie moje, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów i nie moją rzeczą jest obnażać grzechy moich przyjaciół, moich kolegów, ale słowo napomnienia do nich musi być bardzo ostre. Bacz, abyś nie odtrącił tego, który mówi z nieba, bo nie ujdziesz kary. I lepiej za życia pojednać się z Bogiem i pokutować ze wszystkich swoich przestępstw. I to w pocie i w płaczu. Kiedy Joel głosił ludowi też takie słowo napomnienia, to powiada, rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze. Ponieważ, wiecie, niektórzy Żydzi byli tak cwani, że jak pokutowali, to no, że było widać, że pokutują, sobie nacinali tutaj na swojej odzieży taką łatkę i to był znak, że pokutuje. On dzisiaj pokutuje. Niektórzy też tak dzisiaj pokutują. Na pokaz. Co za pokuta? Panu Bogu? Czy dla mydlenia oczu? A może, żeby jeszcze korzyści z tego jakieś odnieść? Bóg się nie da z siebie naśmiewać. To słowo często oglądamy na kartach Bożego Słowa. Tamci otrącili tego, który przemawiał z nieba i nie uszli kary. Słowo Boże nam mówi o 7 okresach, eonach, gdzie za nieposłuszeństwo zawsze spotkała naród, który Pan stworzył, kara. Ja nie wiem, czemu Pan Bóg taką drogę obrał, ale w Jego oczach jest to jedyna i najlepsza. Zobaczcie, Adam z Ewą mieli najpiękniejszy ogród na świecie. Sam Pan Bóg im go przygotował. Chwasty nie rosły. Piękne, cudowne roślinki rosły. Rosa zwilżała wszystko. Nie było deszczu. Nie było potrzeba deszczu. W tych czasach nie padał deszcz. Wyobrażam sobie, jakie roślinki tam mogły rosnąć. Jakie piękne. Ja poświęcę taki malutki tam zagonek, żeby troszkę ogóreczków dla młodzieży posadzić zawsze. Bo są takie fajne. To muszę tam iść jeszcze wyrywać te... A to mi tam... Pesz sam wyrasta, ja go tam nie wsadziłem. Wyjąłem go. Ale raz puściłem chłopaków, żeby pokopali, tak pokopali, że połowę perzu zostawili. Po co? No bo się nie chciało wziąć tymi paluszkami go wybrać, leniuchy. Ale ja pokazuję, że można, tylko trzeba chcieć. Ogród w Eden był ogrodem pańskim. Dzieło majestatu. I co? To ta niewiasta coś mi ją dał. Była winna. Zamiast mówić, Panie Boże, przebacz. Przebacz, bośmy zgrzeszyli i to się chowa za jakimś drzewkiem. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo mnie jest nagi. Bezbożne życie zawsze prowadzi do takiej nagości. A Pan Bóg w miłości dalej szuka. Dalej szuka. Adamie, gdzie jesteś? Gdzieś się podział. Gdzieś ty w las. Miałeś być w majestacie i chwale w ogrodzie. A gdzieś tam się chowasz i kryjesz. Nie można cię zobaczyć. Nie można porozmawiać z tobą. Bóg musi szukać człowieka, żeby z nim sobie porozmawiać. Wyobrażacie sobie dostojność człowieczeństwa? Pierwsza kara przyszła. Wypędzeni zostali z ogrodu Eden. Straszne rzeczy się stały. W pocie czoła pracować będziesz i chleb swój pożywać będziesz. Przekleństwo, jakie zostało przez Pana zesłane na ludzkość, to pot. On jest błogosławieństwem też, kochani, wielkim. Bo z potem wychodzą różne choroby i ludzie myśleli, że uciekną. Pan Bóg sobie może mówić, ja tam się pocić nie będę, ja będę miał dwie prawe całe życie. To przyjdą na ciebie choroby, które z ciebie nie wyszły, ponieważ nie chciałeś pracować. I nie mów, że cię Pan Bóg ukarał. Sam się karzesz za lenistwo. Bo lenistwo jest grzechem, jeden z siedmiu grzechów głównych. Otóż, kochani, przyszła kara. W historii mamy mnóstwo takich okresów. Adam z Ewą mają dzieci, a serca ludzkie zmierzają do złego. Kain zabija Abla, bo ten złożył lepszą ofiarę, aniżeli Abel. I smutna historia. Pan Bóg przemawia z nieba, a ludzie brną w swoim grzechu i nieprawości. Dochodzi do strasznych rzeczy na ziemi. Czytamy szósty rozdział pierwszej Księgi Mojżesza, Księgi Rodzaju, Księgi czy Genezis, jak nazywają po łacinie. I Bóg zdecydował się, że zniszczy ziemię potopem. Bo ludzie dążyli do zła, a nie do uwielbiania wszechmogącego Boga. Spuścił Bóg potop. Wszystkie wody w obłokach spadły na ziemię, dlatego i tak dużo było. Bo ziemię otaczał okrąg wodny. Dlatego ludzie żyli do 1000 lat, bo to był taki filtr jednocześnie przed promieniami kosmicznymi. I arka, którą zbudował Noe, posiadała 8 ludzi uratowanych, ocalonych. A czemu Bóg ich ocalił? A bo oni posłuchali Boga. Bo posłuchali i słyszeli i słuchali. Przedziwne instrukcje padały. Zbuduj mi arkę. Nikt nigdy nie widział potrzeby, bo deszczu nie było, żeby coś musiało pływać takiego. A Noe 120 lat. Jak to budował, nie wiem, kochani. Ale ludzie pierwszych wieków byli mądrzejsi od tych ostatnich wieków, przypuszczam. I ten wielki pływający okręt arka pomieścił wszystkie zwierzątka. Wylądowała ta arka na górze Ararat w dzisiejszej Turcji. Ararat ma około 4000 metrów. Polski człowiek stanął na arce. i spadł w przepaść, fotograf. Chyba przed wojną, nie pamiętam dokładnie. Tak się ucieszyli, kiedy pewne temperatury zaczęły się zmieniać, śniegi stopniały, zobaczyli wystające, wielkie coś drewniane. No to wyprawa poszła tam w góry, ale wiecie, 4000 metrów to nie są przelewki. I polski fotograf towarzyszył z ekipą Amerykanów i pośliznął się na śniegu, na tym drewnie i poszedł i nie ma. I za chwilę przyszło trzęsienie ziemi, wszystko Pan Bóg przykrył i nie ma poszukiwania Arki. Macie słowo, a nie Arkę. Chociaż byłem w jednym z kościołów i patrzę, belka z Arki jako święta relikwia. Co to drewno może komuś dać? Sprawić, że będziesz lepszy? Może być tylko gorszy, jak będziesz drewno czcił, a nie wszechmogącego Boga. Przed potop przyszła kara. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Bo jeśli tamci nie uszli kary, o ileż bardziej wy, którzy słyszycie i słyszycie Boży głos. Kto się odwróci od tego, kto przemawia z nieba? Dziwny okres się zaczął po potopie. Ludzie żyją już nie tak długo, nie ma już 1000 lat. Pan Bóg powiada, a ukrócę życie człowieka, bo nie będzie się duch mój z nim na wieki wadził. Takie słowo starodawne. Do 120 lat. Ile żyją? A jeden powiedział, nie będzie się pocił, on nie będzie sobie rączek brudził. Już psalmista powiada, życie nasze lat 70, jeśli kto dłużej 80. Już wtedy nie dożywali tego, co Pan Bóg im darował. Nie z powodu tego, że nie mogliby tak długo żyć, tylko z powodu tego, że nie słuchali tego, który mówił. Tego, który mówi. Ludzie często się dziwią, czemu pewne rzeczy są tak, a nie inaczej. Kto słucha, ten słyszy wszechmogącego, prowadzącego, działającego w Jego łasce i chwale. I co się dzieje dalej, kochani? Okres potopu, zakończony potop, nowe życie. Już życie ludzi ośmiorga na ziemi jest fajne i piękne? Ham, Set, Jafa rozchodzą się, jeden na północ, na wschód, zaczynają nowe życie. Zaczyna się fajny okres, tak? Czy też ludzie szukają drogi nieposłuszeństwa? Przedziwne historie czytam. Przychodzi inny okres sędziów. Oczywiście najpierw jeszcze wcześniej wyprowadzenie z Egiptu. Fajne rzeczy się dzieją. Pięknie, potężnie Pan Bóg przemawia, daje przykazania. Już słuchają 10 przykazań? Kto słuchał, ten słucha, a kto nie słuchał, ten nie słucha. Przychodzą następne okresy, zakończone karą. Zakończone karą za nieposłuszeństwo, a Pan Bóg o dziwo czyni zawsze coś nowego, wiecie? Zawsze coś nowego Pan Bóg czyni. Najpiękniejszy, najwspanialszy władca w Izraelu to król Dawid. Doprowadza im swoje królestwo do zenitu, do rozkwitu. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że kochał Boga. Tylko i wyłącznie dlatego, że kochał Boga. Jego syn Salomon idzie w tym duchu, ale pozwala sobie na małe grzeszki. I wielki rozkwit za nieposłuszeństwo. Izrael zostaje podzielony na 2. 10 plemion idzie swoją drogą, a 2 idą swoją drogą. A potem zaczyna się rozdział grzechów Izraela. I przychodzi kara Nebuchodonozora, tego władcy, uprowadzeni na 70 lat do niewoli babilońskiej. A czemu na 70? Często powtarzamy to słowo. Bo Izrael miał taki przepis, że 6 lat będzie uprawiał ziemię, a 7 rok to rok sabatowy, nie mają jej uprawiać, mają jeść zboże samorodne, to, które samo urośnie, albo nazbierajcie sobie przez 6 lat, byście mieli na 7, żebyście nie musieli obsiewać tego pola. Wiecie, to była jedna z bardziej błogosławionych zasad, jak mógł Pan mógł wymyślić. Dzisiaj w Ameryce stosują i płacą rolnikom pieniądze za to, żeby tak robili. Co 7 rok mogą dostać pieniądze. Nie muszą obsiewać. Bo co się okazało, że ten cudowny przepis sprawia, że ta ziemia odpoczywa. Pan Bóg odpoczął od swoich dzieł, to chce, żeby odpoczęła i ziemia. Co się u nas dzieje? A dawaj tam nawozów, ile wejdzie. 490 lat byli w ziemi obiecanej Izraelici. Co 7 rok, podzielcie przez 7, to jest 70. Kto chodził do szkoły, jeszcze matematyki się uczy, pół biedy, powinien to policzyć, chociaż przeczytałem informację, że w Niemczech 8 milionów analfabetów jest. Koszmarne statystyki. 70 lat do niewoli. Odpoczęła ziemia? Pan Bóg sobie weźmie chwałę bez ciebie. Ziemia odpoczęła. A jak przyszli, to były kamienie na polu. I trzeba było je zbierać. W pocie czoła niektórzy będą, za dużo, to boli, krzyż boli. No boli. Chwała Bogu, powiedz, chwała Bogu, że boli, ma boleć, bo za grzechy moje muszę pokutować. Pozbieram kamienie z pola mojego. I zaczyna się nowy okres. Pan Bóg znowu doprowadza przez męża Bożego, który słuchał i słyszał, że mogą wrócić do ziemi obiecanej, że mogą odbudować Jerozolimę i że mogą zbudować nową świątynię, która została zburzona. I idą. Nehemiasz i Ezdrasz do ziemi izraelskiej z Bożym błogosławieństwem, słuchają Bożego Słowa i czynią jak napisano. I co? I odbudowują. I czekają, i czekają, i czekają, a Pan Bóg pozostawił im Słowo Boże. Każdy okres nieposłuszeństwa zakończony był karą i dlatego takich okresów jest wiele. Ostatni okres nasz to jest okres łaski Pana Jezusa. Bóg Jezusa obciążył winą nas wszystkich. Na krzyżu Golgoty za grzechy każdy, kto chce dostąpić z łaski Bożej zbawienia. Zbawienie jest z łaski Bożej przez wiarę ze Słowa Bożego. I to nie jest nasza zasługa, to nie jest nasz akt, to jest akt Jezusa Chrystusa. Kto chce być zbawiony, może dzisiaj być zbawiony. Jak? Ma uwierzyć, że Jezus jest Panem. Apostołowie, kiedy głoszą Ewangelię w Dziejach Apostolskich, nie ma w nikim innym żadnego innego imienia danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Jest to imię Jezus. Nie ma innego imienia. Jeśli nie ma, to nie ma. Nie kombinuj, nie dodawaj. Żaden Budda, żaden Kryszna, żaden Mahomet. Nie ma, nie istnieją. Albo Pan Jezus kłamał, albo tamci są kłamcami. Nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem. W Jezusie jest zbawienie z łaski Bożej. Jezusa trzeba przyjąć. Jezusa trzeba kochać. Do Jezusa trzeba przyjść. Jezusowi trzeba wyznać w pokucie wszystkie swoje grzechy. I z łaski Bożej mogę być zbawiony. Tak jak łot na krzyżu. Ani jednego dobrego uczynku nie zrobił. Ale zawołał: Panie, wejrzyj na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. On nie śmiał wołać, kochani, wielkimi słowami: Panie, co ja zrobiłem dobrego? Nic nie zrobił dobrego, prawda? Może zrobił, bo każdy coś dobrego robi. Ale wejrzyj na mnie. I usłyszał najpiękniejsze słowa, jakie mógł usłyszeć człowiek za czasów Pana Jezusa. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Ostatnia chwila życia człowieka i zdążył. Myśmy wczoraj byli na pogrzebie męża naszej siostry Alusi Świtkowskiej, która jest kucharką w Oświecie, przez wiele, wiele lat nam służyła. Jej mąż zmarł, był policjantem, komunistą, niewierzącym. Czasami tylko zaczął wspominać, że Boziuchna może pomoże. Panie Boże, zaprowadź mnie do domu, jak był pijany, samochodem jechał. I stała się rzecz przedziwna. Jego zięciowie zaczęli mu opowiadać, świadczyć. Jak nigdy nie chciał z nami rozmawiać, tak na dzień przed śmiercią prosił Pana Jezusa o przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Jeden z braci zaczął się śmiać. Ty, ale jak ty wejdziesz do Królestwa Bożego, tam nikogo nie będziesz znał. Bo twoi koledzy to same komuchy. Ale dostąpił zbawienia, bo ono jest z łaski, chociaż niewiele dobrego zrobił. Bo nikt z nas nic dobrego nie zrobił. Moglibyśmy, jeśli byłby jakiś sprawiedliwy człowiek, powiedzieć: Panie Boże, ale takich tam komuchów to my w niebie nie chcemy. Prawda? Oni to nie. Ale dla komuchów też jest miejsce w niebie. Bo Pan Jezus je przygotował swoją ofiarą na Golgocie. I chociaż niektóre prawdy są nam niewygodne, to musimy słyszeć tego, który mówi z nieba. I baczmy, abyśmy nie odtrącili tego, który mówi. Jak odtrącimy tego, który mówi, będziemy mieć pokrzyżowane nasze myśli. Popsute, poplute. Nie wiadomo, jak za nami iść. Mamy iść za Nim. Baczcie, abyście nie uszli kary. I okres łaski to jest okres, kiedy śmierć Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie sprawiła drogę wolności, drogę zbawienia, drogę ocalenia, drogę wybawienia, drogę uzdrowienia dla każdego, kto potrzebował. Bo sińcami Jego zostaliśmy uzdrowieni. Jest to akt wiary, trzeba Go przyjąć. I trzeba iść prostą drogą, ścieżką, która wiedzie do nieba. Ale, kochani, okres łaski czym się zakończy? Nie będzie już drugiej nowej łaski. Już nie będzie. Zakończy się strasznym, wielkim uciskiem, i tak nam Słowo Boże go nazywa, strasznym, wielkim, siedmioletnim uciskiem. Gdzie za każdą plagą spadającą z nieba 1/3 ludzkości umrze. Czy sądzicie, że się upamiętają? Nie, niektórzy będą wołać: góry i pagórki, przykryjcie nas przed nadchodzącym gniewem Bożym, zamiast wołać do Boga. To do gór będą gadać. Bo jak serce człowieka w czasie łaski Bożej zatwardza się, to staje się coraz gorsze i głupsze. I potem mało tego, że jest świadomość, to staje się człowiek jak Lucyfer. Wiedział, kim jest święty Bóg, a on powiada: zrównam się z Najwyższym i zasiądę na Jego tronie. Zrównam się z Najwyższym i zasiądę na Jego tronie. Gdzie mu taki pomysł? Jeden wszechmogący jest, Stwórca nieba i ziemi. On tylko był narzędziem, był stworzeniem, też chciał pokazywać się w roli Najwyższego. Ta pycha, która weszła w demony, dzisiaj towarzyszy niektórym ludziom. Chcą się zrównać, pokazywać. Nie ma co pokazać. Tylko wszechmogący Bóg jest święty. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Bo jeśli tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. I dalej pisze apostoł Paweł: ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa "jeszcze raz" wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby nie ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Są rzeczy, którymi nie można wstrząsnąć, a to są te święte niebiosa, gdzie wszechmogący Pan swoim przybytkiem tam oczekuje na swoje dzieci. Najpiękniejszy wiersz Biblii, moim zdaniem, to jest 14 rozdział Ewangelii Jana: oto idę przygotować wam miejsce, a gdy przygotuję, to przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ja piękniejszego nie znam. Chociaż inne są dostojne, majestatyczne, przepiękne. Idę. Nie można nimi wstrząsnąć. Piękne rzeczy, które oglądamy w Bożym Słowie, są pełne zachwytu i podziwu. Głupota ludzka nie koncentruje się na tym, co niezachwiane, niewzruszone, ale koncentruje się na tym, co wzruszalne. Patrzyłem kiedyś na nasz domek, któryśmy tam gdzieś postawili w jakiejś miejscowości. Jak przyjechałem, już taki biedny. Farby mu się trochę przydało, no to by był ładniejszy. Ale farba odmieni starość. nie odmieni. A niezniszczalne to wieczne przez Pana przygotowane Jego cudowną dłonią. Dlaczego Bóg może stworzyć rzeczy niezniszczalne, a my tylko w naszym dziele mozolimy się i nawet nasz zbór kochany, ładny, któryśmy tu postawili, tam już deski odchodzą, bo się zesły, bo chyba ktoś nie wysuszył dobrze na czas, a tam coś popękało, tu przestawili i pewne rzeczy jak gdyby swój blask zatracają, swoje piękno zatracają. Ale niezniszczalne są te, które tworzy ręka Pańska. Jeszcze raz, jak powiada słowo, wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. I zobaczcie, jaka jest zachęta po ostrzeżeniu. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Paweł apostoł był jednym z wypróbowanych, wspanialszych zwiastunów Jego świętego słowa. On nawet powiada, codziennie umieram dla Ewangelii. Zawsze był gotów ponieść karę, ale nigdy się nie cofnął i bez względu, jak wielka by nie miała być to kara za to, co mówi, bo z rąk tych, którzy nie chcieli tego słuchać, on zawsze mówił, że Jezus jest Panem i Królem i Ojcem i zwiastował Jezusa zmartwychwstałego. Dlaczego tak bardzo pragnął przekazać tę wieść? Aby do ludzi dotarło, jak kocha nas Bóg. I jak kochać winniśmy my, skoro nas Pan tak ukochał. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. Nie ma tu mowy o jakichś religiach, kościołach, o lepszych i gorszych, bardziej duchowych, mniej duchowych, pseudoduchowych. Jeśli przyjąłeś Jezusa do swojego serca i jest Panem twojego życia, owoc Ducha Świętego jest w twoim życiu, należy do tych my. Należy do tych my. I co my mamy zrobić? Okażmy się wdzięczni. Okażmy się wdzięczni. Kto to jest? Co to za człowiek, co okazuje wdzięczność? Wszechmogącemu Bogu wdzięczność. Ale myślę, że wobec siebie też wdzięczność należy okazywać. Jest to cecha zadowolenia z siebie zawsze. Czy mam buty, czy nie mam butów? Czy boso muszę chodzić, czy mam piękne szpilki, jak panie mają? Mogę być wdzięcznym. Umiem żyć i w biedzie, i w bogactwie, pisze Paweł apostoł. Wdzięczność to cecha, która towarzyszy ludziom Bożym, którzy nauczyli się Boga kochać, a nie chodzą i szemrzą od rana do wieczora. Wszystko źle, wszyscy niedobrze, tylko ja, Pan, dobry. Wdzięczność to cecha dzieci Bożych. I Paweł zachęca, abyśmy okazali się wdzięcznymi, jeśli otrzymujemy królestwo niewzruszone. Wiecie, i to będzie fajnie przebywać z ludźmi wdzięczności. Ja się bardzo cieszę, że z ludźmi wdzięczności będziemy przebywać. To są fajni ludzie. Nie marudzą, nie narzekają. Z takimi można wieczność spędzać. A z niektórymi aż ciężko usiedzieć pół godziny. Same przechwałki, same próżności, pseudozasługi, nic dobrego. Kochani, to jest ta różnica w życiu, którą wytwarza Duch Święty, gdy Go przyjmujemy, gdy zsyła na nas, kiedy szczerze naprawiamy swoje życie i pokutujemy. Ale zachęta też Pawła apostoła jest taka, i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Cześć dla Boga, wiecie, to jest taki wielki temat, w zasadzie wymagający może nawet głębszego zastanowienia się. Ale cześć Wszechmogącemu Bogu to nie ochłapy, które można Mu rzucić. 2 złote na tacy. Często powtarzam mój przykład z życia, kiedy przewiozłem cyganki raz, jak i byłem taksówkarzem i miałem taki stykersik w samochodzie, tylko w Jezusie jest spełnione życie, a ta pani, która jechała oszukiwać, nie wiedziałem jeszcze wtedy, że jedzie oszukiwać, ale pan jest pobożny, zaczęliśmy fajną rozmowę o dzieciach, ja miałem 5, ona miała 5, fajna rozmowa. Pani, ja też jestem pobożna, ostatnio byłam w kościele, dałam 5 złotych na mszę. Ale pobożność. Za chwilę policja za mną, że sprzedawały im złoto, ale fałszywe. Jak można nazwać pobożność? Bo rzucam 5 złotych na tacę, a serce pełne zła, łupiestwa, podstępnych myśli, oszustwa. Cześć Wszechmogącemu Bogu można oddać, kochani, pod jednym warunkiem, jeżeli usta moje są oczyszczone. Kiedy Izajasz prorok ma widzenie Pana w 6 rozdziale Księgi proroka Izajasza, powiedział, żem zginął, bo człowiekiem grzesznym, moje usta są plugawe. Bo zobaczyłem odrobinę z świętości Bożej, a tylko podobek szaty zobacz. Boża dobroć chce naprawiać i co? Bierze anioł węgiełek z ołtarza i oczyszcza, dotyka jego ust, już są czyste. A już mógł Izajasz od tego momentu uwielbiać Pana, czynić tą powinność, do której został powołany, czcić Wszechmogącego. Na ziemi człowiek czci Wszechmogącego, to jest jego zadanie. Ale jak ma go czcić? Oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Bogu cześć z nabożnym szacunkiem. Kochani, w 13 rozdziale, 15 wiersz powiada, przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Wyznawać Jego imię naszymi ustami, naszymi wargami. Jest, i tu jest takie fajne słowo, nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Czyli nasze usta znowu są ustami wdzięczności, chwały. Izajasz, kiedy miał oczyszczone swoje usta, co zaczął robić? Opowiadać Boże Słowo. Jest nazwany ewangelistą Starego Testamentu. Prorokował, mówił o Panu Jezusie, o rzeczach wielkich, o świętych, o Jego śmierci. Ileż doskonałych, cudownych cytatów w tekście Słowa Bożego jest. Proroka Izajasza. Jego usta były przemienione. Kochani, oddawać cześć Bogu, tak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, to znaczy, że mam szacunek i wiem, do kogo należę i z kim mam do czynienia. My czasami, kiedy z jakimś dostojnikiem musimy się przyjść i przywitać, to przygotowujemy się do tego, prawda? Gdyby nam dzisiaj dano zaproszenie do domu pana prezydenta naszego, Polski, to co, poszedłbyś tak z ulicy, cześć, jestem już gotów? A w zasadzie powinniśmy być tak gotowi zawsze. Że zechce ze mną rozmawiać pan prezydent. A nasz prezydent niebiański, wszechmogący, chce usłyszeć słowa wdzięczności, owoc warg. Nieustannie składajmy chwałę, ofiarę pochwalną, napisał Paweł Apostoł. I to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Ten owoc warg, kochani, musi być z czystych ust. Gdy Izajasz wyznawał swój grzech, bo jego słowa, bo jego usta były plugawe, Pan Bóg je oczyścił. I nasz cudowny Bóg zawsze ma takie samo pragnienie, oczyścić nasze usta i serca. Jakub, brat pański, który napisał list, z 5 rozdziałów się składający. O ustach powiada tak, że nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Czy sądzisz, że możesz oddać cześć temu, jak przed chwilą przeklinałeś? U Boga to obrzydliwość, a jednak w naszej polskiej kulturze co drugie imię, o Boże, o Jezu, a za chwilę niecenzuralne, słowa niegodne, żeby przez moje usta przeszły i na szczęście nie przechodzą. To nie o taki owoc warg chodzi, kochani. Nim wysławiamy Pana, tym językiem wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Brat pański Jakub pisze, tak bracia moi być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jeżeli w twoich ustach jest plugastwo i święty Jezus, to się zastanów, czy jesteś odrodzony. Bo trzeba coś z tym fantem zrobić. Trzeba przyjść w pełnej pokorze i pokucie, aby dostąpić oczyszczenia, które Bóg chce dać każdemu. Żyjemy w czasach, kiedy tak wielki pośpiech, wczoraj rozmawialiśmy, że jak te czasy kiedyś były inne, że jakoś tak człowiek przychodził do kogo chciał, kiedy chciał, telefonów nawet nie było, żeby uprzedzić, ty, ja przyjdę do ciebie. A dziś jak nie zadzwonisz, to możesz nikogo nie zastać. Wszyscy gdzieś się śpieszą. Zupełnie się coś nam namieszało. Przyspieszyliśmy życie. Dzieci i młodzież już nie spotykają się, tylko rozmawiają przez Facebooka albo jakieś inne klawiatury. Dobrze chociaż tyle. Bo tak to by w ogóle siedzieli jak takie gdzieś przyduszki. A społeczność, kochana, kochani, to jest rzecz, którą cenimy sobie w podświadomości najbardziej. Tęsknimy. Dlaczego Pan Bóg, kiedy Izraela prowadził do ziemi obiecanej, to chciał, żeby każdy miał dom, domostwo, patriarchat pewien, był zawsze stary ojciec, stara mama, byli ojcowie, były dzieci, wnuczki i to życie było taką radością. Ta rodzinna atmosfera. Ja miałem swoje marzenia o moim domu i źle go wychowałem. Zawsze chciałem, żeby było pianino w moim domu i przez kilka lat moje dzieci tam grały. Wchodziłem, grają, kochane dzieci. A potem wzięły i wyjechały i nikt nie gra. A to było piękne. Tęsknimy? Tęsknimy, kochani, za tym, co piękne, za tym, co dobre. Owoc warg naszych musi napełnić wdzięczność, nawet jak naszych dzieci nie ma. A kto nam pozostał? Święty Pan. Święty nasz Pan, który na pewno ochłapów chwały i czci nie przyjmie. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Czy do takich ktoś może tu, bo wśród nas należy jeszcze? Usta mi tak, ale serce nie to. Z tych samych ust nie może wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Dlatego, kochani, kiedy owoc warg, które wyznają Jego imię, jest taki miły i przyjemny i pogodny, kiedy nasze usta składają Panu właściwą chwałę, jako ludzie, jako dzieci Boże, mamy szansę uczyć się Jego stóp. A wtedy, gdy Pan Bóg mówi, to słyszymy Jego głos. Wtedy, kiedy Go potrzebujemy w szczególnych chwilach, wtedy, kiedy Go nie potrzebujemy, On też do nas mówi. Przemówił do nas przez Syna Pana Jezusa. Tak się przedziwnie rozpoczyna też i list do Hebrajczyków. Zobaczcie, że list do Hebrajczyków często mówi o Bożym głosie i o Bożej mowie. Jest to coś takiego, co mobilizuje nas do zwrócenia uwagi. Powiada wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Ostatnio, u kresu tych dni przemówił. Mowa Boża. Jak cudownie słyszeć Boga mówiącego. I kochani, kiedy zgromadzeni jesteśmy dzisiejszego dnia, kiedy pewne rzeczy inaczej się układają, aniżeli myślimy, kiedy Bóg posyła swoje słowo, On nie na próżno je posyła, ale chce, abyśmy owoc warg jako ofiarę Jemu zanosili. Aby ta chwała dla naszego Pana była taka czysta, miła, święta. Nie musimy Boga wielbić tylko w kościele. Możemy Go modlić się do Niego na polu, w lesie, na ulicy. Możemy pośród wielu ludzi wołać w moim duchu do Pana. Możemy Go wysławiać i wywyższać. I w zasadzie najpiękniejszą rzeczą, jaką człowiek może robić, to wysławiać i być wdzięcznym. Za co? Za to, kim jestem, za to, kogo mam, za to, z kim jestem, za to, że mam co jeść, że mam się w co przyodziać. Mogę Go wysławiać i w zasadzie nie zliczę dobrodziejstw, które Bóg nam okazuje. Jesteśmy ludźmi zapominającymi raczej o wielu pięknych rzeczach. Pan Bóg chce, abyśmy owoc warg w tej chwale naszej pokazywali, wyznając Jego imię. A wyznać Jego imię to coś wielkiego. Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem moim. To jest wyznawanie warg. Apostoł Paweł nie wstydził się tego czynić, w każdym miejscu to czynił, a z tego powodu ponosił prześladowanie. I jako dzieci Boże, kochani, dzisiejszego dnia zgromadzeni na tym miejscu też chcemy wyznawać Jego imię, jakżeż o wiele łatwiej wyznać Jego imię publicznie i na głos w zborze, prawda? W kilku słowach powiedzieć: chwała Ci, Panie Jezu, chwała Ci, że jesteś moim Panem, chwała Ci za zbawienie. Czy dzisiaj znajdą się serca, które po raz pierwszy zechcą to na głos powiedzieć? Niektórzy z nas może jeszcze nigdy tego nie robili w taki publiczny sposób. Ale wyznawanie tego imienia świętego Jezus to owoc tej ofiary pochwalnej. To coś, co człowiek może uczynić z serca swojego dla Boga. Im więcej szczerości, im więcej prostoty, tym ta modlitwa jest bardziej cenna przed obliczem Bożym. Bóg nie kocha się w pięknie ułożonych słowach. To nie chodzi o sztukę taką, jak czasami jest wśród naszych dostojnych redaktorów, mówców, oratorów. Jemu nie chodzi, kochani, o oratorstwo w modlitwie. Jemu chodzi o szczerość, o czystość, o pragnienie, o to głębokie pragnienie serca oddać Ci, Panie, chwałę i cześć za to, co zrobiłeś. Za to, kim jesteś. Za to, że cudownie prowadzisz. Wiele przykładów Pan Jezus dawał. W Starym Testamencie wielu przykładów ludzi prostych wołało do Pana. Ten chudzina wołał, stare tłumaczenie, powiada, a wysłuchał go Pan. My dzisiaj nie mamy chudzin, dzisiaj mamy za grubych niektórych. Wybaczcie mi to. Ale wołają ci ludzie do Pana Wszechmogącego. Bóg ich wysłuchał, bo On chce usłyszeć owoc pochwalny. Cześć. On stworzył nas, abyśmy Mu cześć oddawali. Jesteśmy, kochani, tymi, którzy mają się uczyć nawet od małego dziecka. Gdyby nasze dzieciątko, które żeśmy zrodzili i spłodzili, ustawicznie nam wypowiadało złe rzeczy, kopało, gryzło. Co byśmy robili z takim dzieciakiem? Tak byśmy go dalej mocno kochali. Na szczęście dyscyplina u mnie zawsze wisiała na sznurku, na gwoździu. Wychowywalibyśmy, prawda? W miłości, bo kochamy. Nie chciejmy dostawać lania. Owoc warg, ofiarę pochwalną. Oddawajmy Mu cześć, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i pobożnością. I taką chcemy dzisiaj, kochani, Panu naszemu złożyć. A może są ludzie, którzy się zdecydują po raz pierwszy swoje usta publicznie otworzyć i powiedzieć: dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś za mnie na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci, że Twoja święta krew, która gładzi wszelki grzech świata i moje serce też chce oczyścić, zbawić. I niech łaskawy Bóg napełni nasze usta, nasze serca. Jest takie fajne słowo. Otwórz swoje usta, a ja Ci je napełnię. Mnóstwo ludzi bało się modlić na głos. Niektórzy bali się coś powiedzieć. Czasami trzeba świadectwo powiedzieć na środku. Doktorowi to pierwszy raz, to wychodzi z drżeniem. A się okazuje, że potem jak już zaczął, to już mówi ładnie. Chociaż nie wszyscy mają taki talent i zdolność. Jeden z braci, który przyjmował chrzest w Janikowie, cały czas się jąka, coś przeżył, ale przeżył coś z Bogiem i nie mógł biedny nic wypowiedzieć. Wreszcie jedna się spowiada, powiedz, kocham Jezusa. I tyle powiedział. A wiecie, to było takie wielkie świadectwo, bo powiedział to, co czuł, chociaż miał niezdolność do mówienia. Myślę, że my zdolni do mówienia mamy umiejętność powiedzieć coś więcej, prawda? Oddajmy mu cześć, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i pobożnością. Amen.